Drogo umiłowani w naszym Zbawicielu, bracia i siostry, sprawia mi wielką radość, że również i mam przywilej po raz pierwszy zagościć tutaj u braterstwa, a jednocześnie być uczestnikiem tej konwencji, tej naszej duchowej uczty. I dlatego też zanim przystąpię do swojego tematu, w którym chciałbym się z braćmi i siostrami podzielić z tego miejsca, to pierwsze, chciałem to jest złożyć ze siebie obowiązek, który na mnie został włożony przez braci, z którymi miałem przywilej i możliwość poznać to cenną prawdę jako najpiękniejszą perlę, tak jak Jezus Chrystus przedstawił w jednej z przypowieści, no więc ona jest najcenniejsza od wszystkich skarbów, jakie możemy znaleźć na świecie, to jest prawda. I dlatego też braterstwo. Tak jak brat wspomniał, my w kraju, w Polsce, zawsze jesteśmy tej świadomości, że ten skarb został nam przez Pana udzielony, ale mamy duże do zawdzięczenia Wam, bo świadomi jesteśmy, że Wy zostaliście zaszczyceni tym przywilejem pierwsi, że tutaj w waszym kraju, gdzie jesteście, to jest tymi jakby chwilowymi obywatelami, ta prawda przez wiernego sługę została zdana i dlatego też następnie rodacy, więc jakby czując się w obowiązku, starali się to, co dla nich było najdroższe, przekazać też i nam, więc do swojego starego kraju, a nam tam mieszkających. I proszę bracie, początek, na przykład dla mnie osobiście, jako też i dla wielu braterstwa, to jest właśnie od braci ze Stanów Zjednoczonych, którzy nieraz przybywając właśnie do swoich rodzin, a jednocześnie przywozili, a raczej przywieźli nam tą kosztowną perlę prawdy i my zostaliśmy dzięki niej uszczęśliwieni. I dlatego też w dowód jakby wyrazić wdzięczności naszego tak samo naszych uczuć miłości, to bracia i siostry, kiedy wyjeżdżałem, z którymi mając przywilej i możliwość się tylko widzieć, a którzy mnie żegnając, nawet niektórzy przyszli na to jest lotnisko w Warszawie, to polecili mi, czyli przesyłając wam przeze mnie swój taki serdeczny prezent w postaci chrześcijańskiego pozdrowienia wraz z życzeniem błogosławieństwa Bożego, co też w imieniu braterstwa z Polski, w imieniu mojej własnej rodziny, przywożę dla was i chrześcijańskie bratnie uczucia miłości i bratnie pozdrowienie. A tutaj obecnie nawet przyznam się, że nie spodziewałem się, że wy tutaj tak daleko mieszkacie od Chicago, że zajęło mi aż 2 miesiące drogi. 2 miesiące jadę, aż dopiero tutaj dojechałem. No i jestem bardzo wdzięczny panu za tą sposobność. No ale bracia, spojrzą na marszutę, jaka była w poprzedniej straży podana, to się bracia domyślą, że trochę zajęło czasu. A jeszcze w sierpniu, chociaż nie jest ujęta, bo bracia się nie spodziewali, a raczej to jest tak prędko się złożyło, że nie byłem w stanie bracie powiadomić odnośnie dnia swojego przyjazdu i bracia nie byli w stanie umieścić moją marszutę na sierpień. Ale braciom chcę nadmienić, że miałem przywilej w okolicy Chicago odwiedzić braci w Kalifornii. No i według tej marszuty, jak jest podana w straży, to jest tutaj z braćmi, którzy mi towarzyszyli w tej drodze. Brat Tawaczyński, a następnie od Nowego Jorku brat Gryckiewicz również się przyłączył do tej marszruty i to jak we trzech, no dosyć, jeżeli dla mnie to było bardzo, to jest wesoło, a szczególnie znając tych braci jeszcze z Polski, którzy głosili kiedyś u nas, no więc przyjemnie mi było z nimi. No i sądzę, że tak samo i braciom przyjemnie było razem to jest towarzyszyć, a szczególnie, że mieliśmy przywilej i możliwość zawsze gdzieś gościć u braci, z braćmi i siostrami dzielić się słowem żywota. To gdziekolwiek, u braterstwa goszcząc, tak jak już i na kilku konwencjach w tej drodze, to bracia i siostry przesyłają również dla was tutaj z tego kraju serdeczne chrześcijańskie bratnie pozdrowienie wraz z życzeniem błogosławieństwa Bożego. No i następnie również z naszego kraju kilka rodzin wyjechało do dalekiej okolicy, to jest do Australii. I też tutaj, kiedy się dowiedzieli, że został mi udzielony przywilej przybycia do braci w Stanach Zjednoczonych, bardzo się ucieszyli. No i też pisząc do mnie listy, w tych listach serdecznie to jest wszystkich proszę, żeby wszystkich pozdrowić. A nawet jeden z braci, z którym prawie od dzieciństwa byliśmy bardzo zżyci, to napisał osobiście taki list, który prosi, żeby był odczytany. No i myślę, że bracia to uczynią. Jeżeli co się tyczy tematu, którym chcę się po raz pierwszy tutaj z braćmi goszcząc i tak samo ucztując, i chciałbym się z braćmi, siostrami podzielić, a mój temat będzie przeniesienie Arki Przymierza z przybytku na jej stały pobyt do świątyni w Jerozolimie. Taki temat sobie obrałem. I na ten temat przy łasce i pomocy Bożej chciałem z braćmi, siostrami się podzielić. A co mnie pobudziło? Pobudziły mnie słowa świętego apostoła Pawła, który w wielu miejscach wspomina o naukach, które są podane w Starym Testamencie, że one są podane specjalnie ku naszemu napomnieniu, ku naszej zachęcie, ku naszej radości i naszej pociechy. Bracia i siostry, sobie przypomnę słowa wyrażone przez świętego apostoła w liście do Rzymian, gdzie wyraża, że wszystko, co przedtem napisano, to ku naszej nauce napisano. A żebyśmy przez pociechę tych pism, my obecnie żyjący przy końcu tego wieku, a mogli mieć nadzieję, cieszyć się nadzieją, żeby nadzieja dla nas mogła zawsze stanowić tą kotwicą, przez którą mamy przywilej i możliwość wchodzenia, wejścia aż wewnątrz, poza wtórną zasłonę, tak jak to święty apostoł Paweł zaś w swoim jednym z listów, bardzo cennych listów, listów do Żydów, wspomina. Za podstawę naszego tematu posłużymy się słowami, które zapisane są w Starym Testamencie. Ta historia, proszę braterstwa, jest umieszczona w pierwszej Księdze Królewskiej, 8 rozdział, a odpocząwszy od pierwszego wierszu. I czytamy te słowa. Wtedy zebrał Salomon starsze izraelskie, wszystkie celniejsze z każdego pokolenia, przedniejsze z ojców synów izraelskich do siebie, do Jerozolimu, aby przeniesiona była skrzynia przymierza pańskiego z miasta Dawidowego, które jest Syjon. I szedł i powiada, zeszli się tedy do króla Salomona wszyscy mężowie izraelscy miesiąca września i w uroczyste święto, a ten miesiąc jest 7. A gdy się zeszli wszyscy starsi izraelscy, wzięli kapłanie skrzynię i powiada, przenieśli skrzynię pańską i namiot zgromadzenia i wszystkie naczynia święte, które były w namiocie, i przenieśli je kapłani i lewitowie. Lecz król Salomon, wszystko mnóstwo izraelskie, które się zeszło do niego, z nim przed skrzynią ofiarował owce, wole, których nieliczone ani rapowano dla mnóstwa. Wnieśli wtedy kapłani skrzynię przymierza pańskiego na miejsce jej, do wnętrznego domu, do świątnicy świętych, pod skrzydła cherubinów. Albowiem cherubinowie mieli rozciągnione skrzydła nad miejscem skrzyni, a okrywali cherubinowi skrzynię, drążki jej z wierzchu. Tu jest, proszę braci, opis, to jest opis podany krótkiej historii. To miało miejsce za życia sławnego w Izraelu króla, a który będąc obdarzony szczególną przez Boga mądrością, który widzimy napisał też piękną księgę przypowieści i wiele właśnie nauk po sobie pozostawił. I drodzy bracia, chciałem tylko w skrócie wspomnieć, że historia trzech mężów, historia trzech królów Izraelu, to jest począwszy od Saula, Dawida i Salomona. To gdybyśmy wzięli sobie pod uwagę historię tych trzech mężów, to moglibyśmy zobaczyć piękny obraz, obraz na naszego Pana. I dlatego też w tych mężach jest przedstawiony nasz Pan, jako też i ci, którzy są pańscy. Na przykład Saul, pierwszy król, przez Boga wskazany, bo drogo jakby można wyrazić rzuconego losu, padł los na niego. I Saul, jeżeli przez Boga jako mąż wskazany, przez Samuela pomazany na króla, to proszę braci, on odznaczał się z pewnym, jakby pewnymi zaletami charakteru. On miał jakieś zalety, które Panu się musiały podobać, że wybór na niego wypadł. To jest ten pierwszy wybór. I my możemy z historii dopatrzyć się, że w Saulu, zanim odstąpił, to był, proszę braci, jeden przymiot charakteru pokora. Pomimo, że był bardzo urodny, młody, następnie był bardzo rosły, głową wyższy ponad wszystkich, a jednak bracia się nie wynosił. Potrafił być tak pokoro napełniony, że kiedy padł wybór, a kiedy jemu doniesione, że on ma być królem w Izraelu, to się schował. Schował się gdzieś pomiędzy jakieś sprzęty, no i szukano go dopiero. Znaleziono go w jakichś sprzętach i wyprowadzone, a Samuel przemówił pamiętne słowa. Popatrzcie się. Popatrzcie się, jakiego króla Pan wam obrał. Więc dlatego też Saul, jako ten pierwszy, jakoby pożądany, przedstawia naszego Pana, a który się odznaczał piękno, zaletą charakteru pokory. Sam Jezus Chrystus powiedział: uczcie się ode mnie, żem ja cichy i pokornego serca. Dawid, następny król, po upadku i odrzuceniu Saula, proszę braterstwa, został pomazany na to stanowisko Dawid. Dawid po polsku tłumaczy się umiłowany. Więc nie trudno się domyśleć, że przedstawia w dalszym ciągu, jest obrazem na Jezusa. Na tak samo również i Kościół, ale w tym czasie cierpień. Dawid to był mężem walki, który bardzo dużo walek, wojen prowadził. A właśnie to pokazuje, że Chrystus nasz Pan, a głowa i ciało, to jest, czyli Jezus będąc w ciele, jako też i Kościół obecnie, tak samo musi wiele walk stoczyć. Mając przeciw trzech wrogów, szatana, swoje własne ciało i świat do pokonania. A Jezus Chrystus zapewnia i pociesza: ufajcie, jam zwyciężył świat. I dlatego też nasza ufność może nas, proszę braci, uzbroić i może nam dopomóc tak samo przy Jego łasce i pomocy do zwycięstwa. Dawid, bracia wiedzą, że zamyślał w swoim sercu, czym się Bogu jakby odwdzięczyć, odwzajemnić za tą łaskę, za błogosławieństwo i za wybór nawet. Że wybór padł na niego, żeby stał się królem. No więc zamyślał w swoim sercu zbudować Panu dom. Ale bracia wiedzą, że boska odpowiedź była, że nie. Że Bóg sobie nie upodobał. Żeby przez Dawida ta wzniosła świątynia, wówczas zaliczona do jednego z siedmiu cudów świata starożytnego, żeby przez Dawida świątynia była wzniesiona. Dawid tyle, co mógł uczynić. Przygotował wszelki materiał. Nagromadził potrzebnego materiału na budowę świątyni. Ale zbudować nie mógł. Dopiero według boskiej obietnicy ktoś inny miał to dokonać. Miał to dokonać, zbudować z tego przygotowanego materiału jego syn, który po nim na stolicę wstąpił. I dlatego też Dawid przedstawia Jezusa w cierpieniach, to znaczy w toczeniu walki, że nie w ciele, a to miało być dokonane, ale to miał już dokonać Salomon, który przedstawia Chrystusa, ale w chwale. Chrystus, tak jak Salomon, drodzy bracia, był obdarzony pokojem. Jak Dawid, wiele walk, to Salomon zaś pokojem będąc obdarzony, żadnej wojny nie prowadził. I dlatego też przedstawia bardzo pięknie Jezusa w chwale jako króla pokoju. I dopiero przez Chrystusa ta wzniosła świątynia miała być wzniesiona i ona jest wznoszona. I ona będzie niedługo już dokończona, proszę braci. I będzie wystawiona, jakby można wyrazić, na widok całej ludzkości. Bo Chrystus razem z Kościołem będzie ludzkości objawiony. Nie w znaczeniu, że go świat zobaczy cielesnym wzrokiem, ale świat rozpozna. To będzie największa chwała, jaka spotka Kościół. Za wszystkie upokorzenia, za cierpienia, jakie dzisiaj, to jest dlatego, że uwierzyli w Jezusa, Syna Bożego. Że starali się Bogu służyć. Ich spotyka w dzisiejszym życiu. To będzie chwała, kiedy razem Kościół z Chrystusem świat będzie objawiony. A teraz ten przedmiot, co chcemy wziąć pod uwagę, to proszę braci z innego punktu widzenia. Tu zaś mamy taki piękny obraz, że kiedy świątynia została wzniesiona, to Salomon, proszę braci, zarządził, żeby arka i cały przybytek, ten przybytek ruchomy, ten, który się przenosił z miejsca na miejsce, dostosowany do historii i potrzeb Izraela, bo Izrael właśnie od wyjścia z niewoli egipskiej, zanim doszedł do ziemi kananejskiej, to był stale ustawicznych podróży. Więc namiot tak samo był często rozwijany, później był znów zbierany i znów przenoszony na świeże miejsce, które Pan wskazywał. Ale kiedy już weszli do ziemi kananejskiej, kiedy ziemia kananejska losem była podzielona pomiędzy poszczególne 11 pokoleń, dlaczego nie przez 12, nie pomiędzy 12? Bo jedno pokolenie Lewiego, jak bracia wiedzą, działu nie otrzymało. Ono się rzekło. Jej służba była przy namiocie zgromadzenia na korzyść braci. Nie mieli działu. I dlatego też, kiedy później Bóg, tak jak Dawid w sercu umyślał, a to widocznie było natchnieniem od Boga, a następnie przez Salomona zostało urzeczywistnione, to pokazuje, i ja nie mam czasu, za dużo by zajęło, ale wyraźnie była obietnica Dawidowi, że lataroś Isajego, a następnie wskazane było na syna Dawida, że on zbuduje dom. To pokazuje tak samo, że nasz Zbawiciel Jezus Chrystus, a miał piękną świątynię wznieść, Kościół. Jak sam powiedział, że ja zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą. Więc ta świątynia jest obrazem na Kościół, ale Kościół już nie w ciele, tylko Kościół w chwale. I teraz proszę braci, kiedy już świątynia została wzniesiona, zbudowana, to tak samo była podzielona widocznie na dwie części, świątnica i świątnica najświętsza, i było przeznaczone miejsce jako stałe miejsce, gdzie arka była wniesiona. I to miejsce, gdzie miała stanąć arka, to tam były zrobione dwa cheruby, mając skrzydły rozpostarte. I teraz arka, kiedy została przez kapłanów wniesiona na to jej przeznaczone już stałe, wieczne miejsce, to zacieniały cherubini swoimi skrzydłami. No, piękny widok musiał to być. I proszę braci, kiedy biorąc pod rozwagę, jaka jest z tego nauka? Nauka jest ta, że Salomon tutaj w tym miejscu pięknie przedstawia Jezusa w czasie swojego, którego przyjścia. Z chwilą swojego, którego przyjścia. I pierwsze dzieło, tu jest pokazane w tym obrazie, naszego Pana jest jakie? Zebrać starszych Izraela. Wszystkich celniejszych. To znaczy wszystkich z narodu izraelskiego jakoby przełożonych. Zebrał do siebie do Jerozolimy. Tu, drodzy bracia, czy nie jest to piękny obraz, że dzielem, którego przyjścia, co dzisiaj jest dla niektórych trudnym do zrozumienia, trudnym do rozpoznania. Niektórzy wiedzą z Pisma Świętego, że Pismo mówi, że Jezus miał przyjść w obłoku, Jezus miał okazać się w chwale, w mocy, Jezus jak kiedy miał przyjść, że Go miało ujrzeć wszelkie oko, a tu się głosi już od dziesiątek lat, że żyjemy w czasie, w której obecności naszego Pana. A Jego przecież cielesnym wzrokiem nikt nie widzi. Bracia, na ten temat można by dużo mówić, ale bracia, spójrzmy na ten obraz. Salomon, który przedstawia pięknie króla naszego, to jest Pana, króla pokoju, to właśnie pierwszą jego czynnością nie było zebrać wszystek świat, nawet wszystek lud, tylko najpierw, jak jaśmy czytali w tym właśnie 8 rozdziale, a od pierwszego, wtedy zebrał Salomon starsze. To jest ten lud przez Pana wybrany. Kościół jest pierwszy zbierany. I teraz, proszę braci, Salomon przedstawił cel tego zgromadzenia. Że ta arka, która była stale z miejsca na miejsce przenoszona w ciągu całej historii, aż do Salomona, która nie miała takiego stałego miejsca. Nawet był czas, że ona i do niewoli się dostała, do cudzoziemców. To teraz zbudowany został dom, świątynia i arka ma być wniesiona do jej należnego już miejsca, przeznaczonego, jakoby wiecznego miejsca, co nam arka przedstawia. Arka, drodzy bracia, jak bracia badają cienie przybytku, to chyba sobie bracia przypominają, że ten jeden sprząt znajdujący się w świątnicy najświętszej, arka. To była czworoboczna skrzynia, zrobiona z drzewa, powleczona tylko dla jej znaczenia figuralnego. Blacho złoto, wewnątrz i zewnątrz. Nakrycie tej arki, tej czworobocznej skrzyni, to było wieko. Było nazywa się obłagalnia z czystej tafli złota. I z tej samej tafli roboto ciągniono, były zrobione dwa cheruby, które miały skrzydła rozpostarte, twarze były zwrócone do siebie. A między dwoma cherubinami, jak w cieniach przybytku jest podany opis, że znajdowało się tak zwane światło nadprzyrodzone, światło Szekina, która przedstawia bardzo pięknie obecność samego Stwórcy. Obecność Jehowy. Cóż nam ta arka mogła przedstawiać? Jeżeli właśnie przez cheruby jest przedstawione przymioty boskiego charakteru i przez tą taflę, przez tą wieko jest przedstawiony, symbolizowany Bóg, Jego to jest obecność, to arka, brat Russell podaje takie tłumaczenie, że przedstawia ucieleśnienie planu Bożego. Czyli tak jakby po polsku powiedzieć prosto, językiem zrozumianym, urzeczywistnienie. No a w kim ten plan się miał urzeczywistnić? Naszym zrozumieniem, że arka jest pięknym obrazem na Chrystusa. Chrystus Jezus jest przez arkę. I to jest właśnie ta Trójca. Jak nieraz bracia, a szczególnie u nas w Polsce, kiedy żył jeszcze między nami brat Stan, to często posługiwał się takim zwrotem Trójca biblijna. Wiemy, że wszystkie systemy z katolickim na czele i tak samo w systemie protestańskim są zrozumienia odnośnie, co się tyczy Boga, że przedstawiają, że Bóg jest w trzech osobach, a te trzy stanowią jedno. W sposób niewytłumaczalny. I dlatego też nie zadawają sobie nawet trudu wytłumaczyć. Bo całą tą naukę, a właśnie zasłonili jednym wyrazem, że to jest wielka tajemnica. Kiedyś pamiętam, jak chodziłem do szkoły, mieliśmy taką religijną nauczycielkę, to nieraz na lekcjach religijnych tłumaczyła, że o Trójcy nikt nie zrozumie. Tak długo, dopóki tutaj żyjemy, a dopiero zrozumiemy, jak będziemy w niebie. No, proszę braci, gdyby to tak, rzeczywiście Bóg, a właśnie taką naukę i taką istotą był, no to i taką naukę wyprowadził, żeby nikt nie miał zrozumieć, moglibyśmy się zgodzić. Ale niestety, Pismo Święte nigdzie tak o tym nie mówi. Jeżeli chodzi o naukę Pisma Świętego, co się tyczy Boga, to wyraźnie apostoł święty Paweł, ja nie będę cytował tych wierszy, braciom są pamiętne i znane, gdzie mówi tak, że chociaż są wiele bogów, wiele, na niebie i na ziemi, ale my, jako chrześcijanie wierzący, my jesteśmy tej świadomości, tej wiary, że mamy jednego Boga, Ojca, z którego wszystko, cały wszechświat pochodzi. Jedna osoba i druga i w jednego Pana Jezusa Chrystusa, przez którego wszystko. No więc tu, drodzy bracia, wyraźnie wspomina dwie. Ojciec jest jedną istotą, a Syn jest drugą istotą. A jeżeli chodzi o Ducha Świętego, to nigdzie Pismo Święte nie przedstawia, że to jest jakaś osoba. Duch Święty raczej my zawsze rozumiemy, że to jest wpływ, moc, która pochodzi od Ojca, a przez Syna Jego i naszego Zbawiciela nawet naszym udziałem się staje. Moc Ducha Świętego, wpływ, energia, a jeszcze w ściślejszym słowa tego znaczeniu, że Duch Święty jest to święte ojcowskie usposobienie. Usposobienie naszego Pana. Stąd jest napisane, że kto Ducha Chrystusowego nie ma, tego świętego usposobienia nie osiągnie, to mówi, nie może być Jego. Nie może należeć do tej klasy, która reprezentowana przez to arkę. I dlatego apostoł święty Paweł, jeżeli mówi o Trójcy, to w innym znaczeniu. Mówi tak, że każdej niewiasty głową kto jest? Jest mąż. Głową męża jest Pan, Chrystus. A głową Chrystusa jest Bóg. I to jest pokazane w tej arce. Bóg jako głowa Chrystusa. Chrystus jako głowa Kościoła. I dlatego arka przedstawia Chrystusa, a zawartość, to, co się w arce znajdowało, przedstawia Kościół. Ile raz przychodzi ten czas, chwilę, w której obecności naszego Pana. Jeżeli my wiarą, na podstawie świadectw Słowa Bożego wierzymy, że w tym czasie błogosławionym żyjemy, to się odbywa zgromadzenie. Pan zbiera, najpierw starszych zgromadza. I teraz daje właśnie ten wielki przywilej, że mają oni uczestniczyć w tej uroczystości, w przenoszeniu, brać udział razem z kapłaństwem i przenosić arkę z przybytku, a do jej stałego miejsca. Co to ma za znaczenie? Ja, bracio, nie chcę od siebie tłumaczyć. Ja chcę się posłużyć jedną myślą, jak brat Russell wyraził. W Mannie z 26 września niedawno czytaliśmy ten wiersz i ten komentarz, a ja tylko chcę obecnie przypomnieć. Brat Russell, gdzie przytacza tekst, czyli wiersz z listu do Efezu, drugi rozdział, a 20-22 wiersz, gdzie powiada tak. Jezus Chrystus jest gruntownym węgielnym kamieniem, na którym wszystko budowanie wespół spojone rośnie w Kościół Święty, w Panu, na którym też i wy się wespół budujcie, abyście byli mieszkaniem Bożym w Duchu Świętym. To są słowa świętego apostoła Pawła. A teraz ten wiersz tak jest komentowany. Z biegiem czasu powiada, pamiętajmy na nasz potrójny stosunek do tej świątyni. Potrójny stosunek, a jaki potrójny? Pierwsze, jako żywe kamienie jesteśmy przygotowani do tego budynku. Jest pierwszy stosunek, że jeżeli, drodzy bracia, Bóg zamierzył wybrać, powołać, zbudować Kościół przez tego budowniczego, którego naznaczył, a nim jest Jezus Chrystus, to nasz jest stosunek ten, że my mamy być właśnie w tej budowie, jako te żywe kamienie. I czyż apostoł święty Piotr nie mówi, wy jako żywe kamienie w co się budujcie? No w dom, w ten dom duchowy. Teraz dalej mówi, jako członkowie królewskiego kapłaństwa. Apostoł też wspomina kapłaństwo święte. I my mamy z jednej strony, z jednego punktu widzenia, nasz stosunek do świątyni to jest jako żywe kamienie, którego gruntownym węgielnym kamieniem jest Jezus. Następnie po Jezusie są takimi filarami, bracia, w tym Kościele zawsze wyróżnieni i zdaje się po wszystkie wieki będą wyróżnieni. 12 apostołów, wybranych przez Jezusa jako specjalne, to jest wybrane, natchnione narzędzia. I on ich dział będzie zaszczytny w Kościele. Resztę, jeżeli mam jest dane przywilej i udział, to proszę bracie, że możemy zająć jako kamienie, budując się w ten dom duchowy. Z drugiego punktu widzenia, że proszę bracie, jako członkowie jesteśmy królewskiego kapłaństwa. A jako członkom królewskiego kapłaństwa przypada jaki dział? A zwłaszcza z chwilą, którego przyjścia naszego Pana. Ten bardzo zaszczytny dział, ten wzniosły przywilej, a więc według tego obrazu, któryśmy sobie wzięli pod rozwagę. Proszę braci, przenosić arkę z jej tego miejsca, jakoby można wyrazić taki z ruchomej tej świątyni. Z tego stanu, to jest ziemskiego, a właśnie do stanu duchowego, niebieskiego. Do boskiej natury. Jako członkowie królewskiego kapłaństwa, noszący arkę, przechodzimy ze stanu przybytku. Przybytku tego stanu, właśnie w którym obecnie znajdują się w ciałach. A powiada, do stanu świątyni. Niektórzy z nas już weszli. Niektórzy. A którzy tam mogli wejść? No naszym zrozumieniem i wiarą jest, że wszyscy z królewskiego kapłaństwa, a którzy począwszy od apostołów, byli zaliczeni do tej klasy, a aczkolwiek okazali swoją wierność do śmierci, nagroda nie była im udzielona. Tak jak apostoł wyraża, że nagroda była odłożona jak dla długo? Aż do czasu, kiedy Pan po raz drugi miał przyjść. Odłożona mi jest korona, którą mi odda On sędzia sprawiedliwy, nie tylko mnie, ale wszystkim, którzy umiłowali sławne przyjście. Sławne przyjście. W przyjściu, w obecności naszego to jest Pana. Nagroda miała być udzielona. I stąd naszą wiarą jest, że niektórzy weszli. Ci wierni z wieku Ewangelii, począwszy od apostołów, a którzy w Panu umarli, to zostali pierwsi zbudzeni. Pierwsi weszli. My, którzy żywi pozostaniemy, pozostaliśmy tak, jak wyraża apostoł Paweł. Nie mieliśmy ich uprzedzić. Nasz jeszcze dział tutaj. Ale bracia, pamiętajmy, dopóki żyjemy, to naszym przywilejem jest, żeby być uczestnikami. W tym zgromadzeniu już jeszcze tu, z tej strony zasłony. I być uczestnikami jako królewskie kapłaństwo w przenoszeniu. To jest przez naszą usługę, przez to nasze pomaganie sobie wzajemnie, jako członkowie dodając posiłku. A więc bierzemy ten udział w przenoszeniu tej arki poza wtórną zasłonę. Niektórzy z nas już weszli do tego stanu, inni jeszcze są w drodze. To jest, drodzy bracia, ten drugi dział. A trzeci, będąc ludem Bożym, przyszedł na nasz czas, abyśmy wiedzieli i śpiewali duchem, wyrozumieniem nowo pieśń boskiej sprawiedliwości, miłosierdzia, miłości i prawdy. Bądźmy zatem wiernymi pod każdym względem, pełniąc, co do nas należy, a droga nasza niedługo się skończy. Chwała Pańska na pełni świątyni. Droga już niedługo jest, bracie, bracie. Wszystkie nasze warunki, doświadczenia, na ile my jesteśmy zdolni je wniknąć, to wskazuje, bracie, że droga, a to jest tego królewskiego kapłaństwa, droga tych żywych kamieni, droga, proszę, braci, jak tutaj ludu pańskiego, którzy mają przywilej i możliwość śpiewać jeszcze to nowo pieśń z tej strony zasłony, to droga już niedługa. Już krótka jest droga. Niedługo ona się skończy. Kto by chciał więcej szczegółów, proszę braci, dowiedzieć się o tej właśnie pięknej nauce w obrazie pokazano, to niech sobie zanotuje Straż. Z 1949 roku, 89 stronica. Nie wiem, który to będzie miesiąc. Tam jest właśnie ten artykuł spod priora brata Rosla przetłumaczony i podany. Tam więcej wyczerpujących szczegółów jest co do potrójnego stosunku naszego do tej właśnie świątyni, która jest wznoszona poza wtórne zasłony. Że jako żywe kamienie, jako królewskie kapłaństwo i jako lud Boży śpiewający. Właśnie, bo proszę braci, w czasie tym to była wielka uroczystość. Musieli się bardzo cieszyć i radować na widok świątyni, jak arka była wnoszona. Ale posłuchajmy dalej. Kiedy arka już została wniesiona na jej miejsce, to postawiona akuratnie pod skrzydła tam z przygotowanych cherubów. Zdaje nam się, że to jest piękny obraz, że Kościół, jak już cały będzie skompletowany, pokazany w obrazie tej arki, to będzie przedstawione przed czyje oblicze? Przed oblicze naszego niebieskiego Ojca. To będzie przez Chrystusa przedstawiony jako Jego lud, jako Jego uczniowie, jako naśladowcy, a którzy zwycięsko przeszli z tej szkoły doświadczeń, szkoły cierpień, szkoły upokorzenia, a którzy naśladując Jego, którzy wiernie szli za barankiem, gdziekolwiek On poprowadził. To będzie, proszę braci, co za wielka radość, to my nie jesteśmy zdolni ani wyrazić słowami. Nawet gdyby nam było dane pióro i kazano nam napisać, określić, jakimiś dobrać słów do wyrażenia radości, nie potrafilibyśmy. Wystarczy tylko wspomnieć na słowa naszego Zbawiciela. Przy ostatniej pamiątce, którą ustanowił dla swoich uczni, jako na ostatniej swojej wieczerzy, to powiedział, żądałem pić ten kielich. Powiadam wam, że więcej go pił nie będę. Aż kiedy? Aż kielich radości w królestwie Ojca. Proszę braci, będąc świadomi, z jakiego stanu my wszyscy pochodzimy. Czym my jesteśmy? Co za ulepienie? Nieraz, proszę braci, do prochu przypodobania. I jeżeli nam, jako temu prochowi, dane wielki przywilej i ta łaska przez poznanie, przez znajomość Chrystusa, a przez Chrystusa Boga, przez poznanie Jego planu i być uczestnikami powołania i być teraz, drodzy bracia, uczestnikami tej wielkiej nagrody, że mamy być wszyscy, stanąć jak ta arka pod skrzydłami cherubów, przed oblicznością samego Stwórcy, bo cherubi przedstawiają obecność samego Stwórcy. Ten, który mieszka na cherubach, rozjaśni się, psalmista Dawid woła. Właśnie tu jest pokazane, Kościół cały będzie też przyprowadzony. I dlatego też dalej czytamy tak. Ale mówię, powiada tak w tym wierszu zacytowanym. Wnieśli wtedy kapłani, mówi tak, kapłani, skrzynię przymierza pańskiego na miejsce jej do wnętrza domu, do świątnicy świętych, pod skrzydła, czyli pod obecność naszego Stwórcy. Co stale, tak jak Jezus powiada, błogosławieni czystego serca, bo oni kogo oglądają? Boga, nie tylko wiarą, nie tylko wyrozumieniem, bracia, ale twarzą w twarz będą mieli przywilej i możliwość stanąć przed obliczem swojego Ojca, swojego Stwórcy, a którego starali się w obecnym czasie nieraz, chociaż w sposób niedoskonały, a Jego wolę to jest wykonywać, Jego wolę wypełniać. Na wzór umiłowanego Syna, a naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Przez skrzydła cherubów. I proszę bracie, arka wnoszona, to ona miała dwa drążki. To jest dwa drążki, za pośrednictwem których ta arka była przez cały czas podróżowania przez puszczę. Później, gdy już synowie izraelscy zamieszkali w ziemi kananejskiej, a jeszcze arka nie miała stałego miejsca pobytu, jeszcze była z miejsca na miejsce, to jest przenoszona, to posługiwano się tymi drążkami. Teraz, kiedy ją wnieśli na miejsce przeznaczenia, drążki już nie były potrzebne, ale nie były usunięte. One były tak wyciągnięte, że one były widoczne, jak czytamy. Bo wyciągali one drążki tak, że widać były końce ich w świątnicy, na przodku świątnicy świętych, ale nie widać ich było zewnątrz, tamże były aż do dnia tego. Drążki pozostały. Co by mogły nam przedstawiać? Zdaje się nam, drodzy bracia, że chyba to jest pięknie przedstawione to, co święty apostoł Paweł wyraża. Że ażeby dojść do tego miejsca najświętszego, do nieba, naśladując stóp naszego Zbawiciela, to co nam jest potrzebne? Za pośrednictwem czego my możemy tam wejść? Za pośrednictwem dwóch rzeczy. Wiary i nadziei. I apostoł mówi, powiada, że teraz pozostaje wiara, pozostaje nadzieja. Jest też i miłość. Miłość największa, bracia. Ale te dwie rzeczy są konieczne, ażeby wejść do chwały, czy nie, bracia. Jeżeli byśmy nie mieli wiary, jeżeli by nie było nadziei, to proszę, braci, nie moglibyśmy być uczestnikami, a przedstawieni przez wewnątrz tej arki. I dlatego dzięki tym dwóm rzeczom ta arka zostanie wniesiona na jej miejsce i chociaż później Kościół już nie będzie tak potrzebował jak obecnie, stanąc w obliczu naszego Ojca, ale proszę, braci, wiara w znaczeniu zaufania to jest Bogu. Na pokładanie nadziei w nich, w Jego wszystkich zarządzeniach. Kościół raz osiągnął, jako owoc Ducha, zawsze to jest pozostanie. Zawsze będzie Jego, jakby można wyrazić, własnością. Cenno zdobyto w obecnym czasie w tych różnych doświadczeniach. I jeszcze dalej. Kiedy arka została wniesiona, to proszę, bracie, jeden szczegół nadmieniony, że mówi tak. Powiada, i nic nie było w skrzyni, tylko dwie tablice kamienne, które tam był schował Mojżesz na Chorebie, gdy stanowił przymierze Pan z synami izraelskimi, gdy szli z ziemi egipskiej. Wewnątrz tej arki, w czasie jej wnoszenia do świątnicy najświętszej, świątnicy stałej w Jerozolimie, świątyni jerozolimskiej, to powiada wewnątrz, tylko się znajdowały tablice kamienne. Te dwie tablice, na których prawo Boże było napisane i dane za pośrednictwem Mojżesza. Na świadectwo tablice zostały przechowane. Ale proszę, bracie, dlaczego jest tu wymienione, że nic nie było? Czy było poza tablicami kiedyś w arce coś więcej? Jako w tej skrzyni, czy tam coś było więcej przechowywane? Apostoł święty Paweł nam tłumaczy. I jak bracia przypominają w broszurce Cienie Przybytku, na tej podstawie jest tłumaczenie, że w arce było kiedyś jeszcze coś więcej. Poza tablicami kamiennymi, poza tymi 10 przykazaniami, to w tej arce było, proszę braci, jako schowane na świadectwo, umieszczone w jadro złote, napełniono manno i jeszcze laska. A czyja laska? Laska Arona, która w cudowny sposób zakwitła. Te trzy rzeczy tam były na świadectwo zachowane. I czy na dowód? To czytamy świętego apostoła Pawła wyjaśnienie. W 9 rozdziale listu do Żydów, a wierszu 4. A i skrzynia przymierza zewsząd złotem powleczona, w której było wiadro złote mające w sobie mannę. Dalej mówi, laska Aronowa, która była zakwitnęła i tablice przymierza. To w tym czasie, proszę braci, kiedy arka wniesiona do świątnicy Salomonowej, to z tych dwóch rzeczy już tam nie było. Wiadra z manną nie było i laski Aronowej nie było. Tablice pozostały. One zostały wniesione razem z arką na stały, jakby można wyrazić. Na stały tam pobyt. Co to znaczy? Ja tylko w skróceniu nie będę odczytywał tego historycznego opisu, ale braciom chcę tylko przypomnieć i zwrócić na to właśnie na te ważne znaczenie nasze uwagi. Manna, wiadro z manną, to zostało na świadectwo przychowane wówczas, kiedy w cudowny sposób po wyjściu synów izraelskich z niewoli egipskiej, kiedy przeszli przez Morze Czerwone, gdzie tam była dla nich dosyć poważna próba, znaleźli się na drugiej stronie. Niebezpieczeństwo im nie groziło, ale doświadczenia się nie skończyły. Doświadczenia to jest były w dalszym ciągu ich wiary, ich zaufania i ufności w Bogu. No więc brakło chleba. Kiedy nastąpiło szemranie, Bóg im jednak dał cudowny chleb, że z nieba, i tak jak Pismo Święte wspomina, że anielskim chlebem ich zaczął Bóg karmić. Manna każdego poranku spadała na ziemię. Nawet jest przedstawione, jaki jej był smak. Tak jakby to placków upieczonych z miodem. Taki był smak tej manny. Ale to były ziarenka, które trzeba było zbierać i każdy miał wyznaczone miary. Że nie więcej, nie mniej, miarę gomer. To miała wystarczyć na wyżywienie jednego dnia. Nie wolno było więcej. A jeżeli by ktoś mniej, a ktoś więcej, to sobie uzupełniali. Do drugiego dnia nie można było zatrzymać. Ktoś chciał więcej, żeby jutro rano nie wychodzić, żeby sobie zaoszczędzić trochę pracy, to się później przekonał, że ta z tej manny nic nie zostało. Zepsuła się. I znów chcąc teraz żyć, to trzeba znów było. I tak, proszę braci, manna była zbierana dzień w dzień przez 40 lat, aż przez Jozuego weszli przez Jordan, weszli do ziemi chananejskiej i kiedy pierwsze spożyli owoce tej ziemi, manna przestała padać. Już więcej manna nie padała, Izrael nie musiał zbierać, bo już się doczekał, to jest trwałych plonów. Co to znaczy? Zawsześmy rozumieli, że manna jest to ten niebieski pokarm, przez którym Ojciec Niebieski lud swój zaopatruje przez cały okres naszej podróży do niebieskiego Chana. Od chwili, jak opuściliśmy granicę Egiptu, który symbolizuje świat, jakśmy to jest wyszli zawodem naszego zbawienia Jezusem, to Bóg nas teraz w taki cudowny chleb, w taki duchowy pokarm zaopatruje. A tym duchowym pokarmem jest dla nas Słowo Boże. Ale chcąc się karmić, to trzeba zbierać. I to zbierać jak często, nie raz na tydzień. Nie raz na czas, gdy my się wspólnie zejdziemy na konwencję. To jest pokarm przeznaczony na każdy dzień. Każdego dnia trzeba sobie zbierać, bracia. Chcąc istnieć, chcąc żyć jako nowe stworzenie. A kto by się zaniedbał, to proszę, braci, może wpaść w niebezpieczeństwo, a nawet śmierci. Utraty to jest życia. I dlatego też ten pokarm musi być codziennie zbierany. To jest przez badanie, przez szukanie. I właśnie, żebyśmy tym pokarmem odżywiali się. A jeżeli by ktoś mniej uzbierał, to ci, którzy więcej, to tak Bóg ułożył członki w ciele, że jeden drugiemu co dodaje? Dodaje temu pokarm. Także jednym nie braknie, a drugim nigdy nie zbywa. Stale trzeba zaopatrywać się. Stale zbierać. I to przez okres całego wieku Ewangelii, a jeżeli chodzi do nas, to przez okres całego naszego życia. Ale na świadectwo to Mojżesz Aaronowi rozkazał wziąć sobie naczynie złote, wiadro i napełnić tej manny wiadro i właśnie zachować na świadectwo w arce. To była manna cudownie zakonserwowana. Ona się nie psuła. Ona, proszę braci, stale przebywała. Wiemy, teraz na jednej z konwencji miałam przywilej i możliwość posłużyć się tematem 8 obietnic, czy raczej 7 obietnic danych Kościołowi. A między innymi nasz Pan do jednego okresu powiedział, kto zwycięży, da mu jej z manny skrytej. Co nam przedstawia? Zawsze, proszę bracie, rozumieliśmy, że manna, ta skryta, ta cudownie zachowana w arce, to przedstawia nieśmiertelne życie, które jest wystawione jako w nagrodzie za wierność Kościołowi przez Ewangelię. Nieśmiertelne życie. Aby się stać uczestnikami nieśmiertelnego życia, to trzeba otrzymać zmianę natury. Z tej naszej cielesnej, bracia, przez zmartwychwstanie stać uczestnikami natury boskiej. Boska natura symbolizowana przez złotą wiadrę. I dlatego, kiedy tak sobie uprzytomnimy znaczenie, to wówczas z jasnym się staje, że kiedy arka wniesiona na stały pobyt, manna była potrzebna czy nie. Jako symbol nagrody, która ma spotkać Kościoła, a Kościół stanie się uczestnikiem istotnie nagrody tej nieśmiertelnego życia boskiej natury, już manny w arce więcej nie było. Co nam laska aronowa przedstawia? Co to była? Przy jakiej okoliczności? Jak to się stało? Braciom przypomnę historię, że jest wspomniane, że kiedy Aaron był powołany przez Boga, tak jak Mojżesza wybór był przez Boga, tak Aaron sobie sam tej czci nie przywłaszczył. Bóg go wybrał. Bóg, drodzy bracia, go na to stanowisko jakby to jest nie tylko poświęcił, ale pomazał. Tym olejkiem pomazania. Ale cóż, nie wszyscy w Izraelu, a nawet z pokolenia Lewiego, chcieli się odnośnie tego boskiego porządku, czyli zgodzić się z tym wybranym porządkiem. Chcieli to jest uznać ten wybór. Niektórzy od czasu do czasu się sprzeciwiali. I to najbliżsi, najpokrewni, z tego samego pokolenia pochodząc, sprzeciwiali się. I proszę braci, bunt został przez Korego. Kory, braciom znana historia. On się zbuntował, on powiedział, że to nie jest prawdą. Żeby tylko sam Aaron miał możliwość wstępowania przed Panem i stawić się przed obliczem Bożym za synami izraelskimi? Nie. Nas Bóg wszystkich powołał. A przecież czy Bóg zawarszy przymierze nie powiedział, że wy mi będziecie królewskim kapłaństwem? Że my wszyscy mamy taki sam przywilej? I proszę braci, był powzięty wielki bunt. Także się zdawało, że blisko tego, że Mojżesz i Aaron zostaną kamienowani. Pan za, to jest za, jakby można wyrazić, zasłonił i Pan, drodzy bracia, objawił swoje, to jest moc, potęgę. Kore został przykładnie ukarany, a następnie, kiedy jeszcze szemranie, to jest, mogło się nie skończyć, Bóg rozkazał wziąć 12 lasek z każdego pokolenia, na każdej lasce napisać imię i wnieść przed drzwi namiotu zgromadzenia. Kiedy laski zostały wniesione, a było świadectwem, że to pokolenie jest wybrane od Boga, którego laska zakwitnie, stało się. Niczyja laska nie zakwitła, tylko laska aronowa. Ona zakwitła, wydała owoc, wypuściła listki. To był cud. I na świadectwo, że przez Pana wybrany Aaron, żeby urząd kapłański sprawował w Izraelu, kazał przechowywać arce. Co nam laska przedstawia? Laska pięknie jest obrazem na charakter ludu Bożego. Na charakter Kościoła. Kościół, proszę braci, ma rozwinąć. Ma osiągnąć pewne przymioty charakteru. A jak? Owoce. Laska była z drzewa migdalowego, różniące się tym, że zanim się okażą listki, to pierwsze wydaje pączki, pierwsze zakwita, przynosi owoc. Tak samo, bracia, zanim my możemy to jest okazać nasze wyznanie, naszą wiarę na zewnątrz, to musimy, proszę braci, rozwinąć się w charakterze. Musimy to jest nauczyć się przynosić owoce. Bo cóż nam da nasze wyznanie? Że będziemy się chełpili, że my lepiej rozumiemy od innych. A jeżeli my, bracia, nie będziemy się różnili od innych w naszym codziennym życiu, jeżeli nasz charakter nie będzie rozwinięty, a apostoł święty Paweł powiada, że warunkiem naszego uczestnictwa w chwale, warunkiem dojścia do świątnicy najświętszej, która przedstawia niebo, to proszę, braci, osiągnąć podobieństwo charakteru Syna Bożego. Rozwinąć się w te owoce Ducha Świętego, jak mówi apostoł, symbolizowane przez laskę. Kiedy charakter zostanie osiągnięty przez Kościół, laska już nie będzie potrzeba. Żeby ona w dalszym ciągu symbolizowała, Kościół stanie się istotny, a to jest uczestnikiem tej chwały, tej wielkiej nagrody. Owoce zdobyte będą już Jego, w Jego posiadaniu. Tak, tablice kamienne. Tablice kamienne pozostały. To przedstawia prawo, niezmienne prawo, nigdy się nie kończące. I właśnie tak jak dzisiaj Kościół Chrystusowy jest nauczany przez naszego Pana, przez świętych apostołów, żeby my starali się na swoich sercach napisać doskonałe prawo. Miłować Boga nade wszystko, a bliźniego jako siebie samego. I to, co apostoł święty Paweł powiada, że miłość to jest to odwieczne prawo Stwórcy, to ono, proszę braci, będzie zawsze pozostało wieczne. Będzie w wiecznym posiadaniu Kościoła, będzie to wiecznym prawem, którym Chrystus nie tylko będzie rządził przez panowanie ludzkości, ale to jest będzie prawo, któremu Chrystus i Kościół zawsze będą podlegli, zawsze poddani. Tym prawem się będą rządzić i tym prawem tak samo będą rządzić, to jest nad ludzkością. I właśnie tylko tablice kamienne. A jeszcze jedno, że w tych tablicach, jak historia podaje, że to były wycisane przez samego Mojżesza. Bo pierwsze były stłuczone. Na ich miejsce te drugie, które pozostawione zostały w arce i one pozostały aż, kiedy arka była do świątnicy wniesiona i tam pozostały, to te drugie tablice Mojżesz sam musiał wyciesać. To pokazuje na nowe przymierze, które Jezus Chrystus i Kościół ma też udział w przygotowaniu. I kiedy nowe przymierze będzie ustanowione, a prawem, to będą te dwa przekazania. Boga miłować nade wszystko, a bliźniego jako siebie samego. Na tej podstawie tylko może być życie wieczne osiągnięte. Po wniesieniu tej arki. Mój czas się kończy i ja jedynie chcę wspomnieć, co się stało. Cała świątynia, chwało Boże, została napełniona. Najpierw obłok tak zasłonił, że kapłani nie mogli sprawować swoich czynności. Obłok napełnił dom. Okazała się chwała. Proszę braci, obłok wiemy, że zawsze symbolizuje chwałę, to jest Boża obecność w czasie puszczy. Ale chwała nie jest przez obłok reprezentowana. Obłok tylko zasłania chwałę Bożą. On zasłania przez wieki, wszystkie wieki chwałę naszego Stwórcy, która jest nad ludem, to jest pańskim. A proszę braci, chwała Boża jest zawsze symbolizowana przez ogień. Mówię, obraz chwały Bożej był jako ogień. Podana jest w drugiej księdze mojżeszowej. Ale obłok tylko zasłania. Dlatego doświadczenia, ucisk, które były udziałem Kościoła, to one zasłaniały tą chwałę, która była nad ludem pańskim. Także świat, kiedy patrzą się na lud, na wierzących, jak oni są zgardzeni, jak oni są za nic niepoczytani, to zdawało się, że to jest lud, prawda, który nie ma nic wspólnego z Bogiem albo Bóg z nimi. Nie. Bóg tak cudownie zasłonił swoją chwałę. Chwała Boża zawsze była nad Jego ludem. Tylko nieraz doświadczenia, uciski, które Bóg dozwalał. A tak jak mówi apostoł, że przez wiele ucisków musimy wejść do Królestwa. One zasłaniały tę chwałę. Ona była niewidoczna, a szczególnie na zewnątrz dla świata. Tak samo, drodzy bracia, gdy Kościół zostanie uwielbiony, to też coś będzie. Napełniona chwała zasłonięta zostanie na razie przez obłok ucisku. Tak, proszę braci, to będzie krótka przerwa, gdzie zanim błogosławieństwo z Kościoła spłyną, to pierwsze obłok. I chwała Boża, jaka zasłoni, to jest ten Kościół, będzie właśnie poniekąd jakby przez obłok objawiona. I dlatego ja kończę, z głębi serca braciom i siostrom życzę, żebyśmy w tej prawdzie, którą Bóg Najwyższy dał nam, ten przywilej, a w tej prawdzie się rozwinąć, zrozumieć po części, i na ile może myśmy zrozumieli, mamy przywilej się wspólnie dzielić. Żebyśmy w tej prawdzie mogli się dalej rozwijać, wzrastać w tej znajomości w łasce. I proszę braci, żebyśmy mogli przezwyciężyć trudności. Żeby żaden obłok nie zasłonił chwały, która jest udziałem ludu Bożego już w obecnym czasie, przez wiarę, a będzie udziałem w rzeczywistym tego słowa znaczeniu po uwielbieniu. Żeby ona nam dodała siły. Ten nasz wzrok, proszę braci, żeby stale był zwrócony, a obraz, widok tej chwały, żeby dodał nam siły, żeby nas zawsze wzmacniał w naszym poświęceniu i w naszym kroczeniu po tej wąskiej drodze zawodzem naszego zbawienia. A wszystko przemawia. Obrazy, proroctwa naszego Pana, nasze własne doświadczenia wskazują, że już droga niedługa. Niedługo. A proszę braci, wzniosła świątynia, arka, zostanie już na stałe miejsce przeniesione. Proszę braci, wówczas przyjdą błogosławieństwa, jak w obietnicy będą wyrażone, że w Tobie, w Twoim nasieniu wszystkie narody będą błogosławione, czego wszystkim. Uczestnictwa, proszę braci, w tej chwale, w dostąpieniu tego udziału, a tak w obecnym czasie w przenoszeniu, a następnie zająć miejsce w świątnicy, wszystkim serca i sobie życzę na tym kończę.